Dzień dobry, Patrycja Głuszko, witam na kanale Fundacji Poszukiwacze.org. W kolejnym odcinku, który dla Państwa przygotowałam, postanowiłam pozostać w opowieściach konserwatorskich, a właściwie w opowieściach konserwatorsko-badawczych. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą polscy konserwatorzy i archeolodzy, którzy pracowali przy konserwacji i badaniach arcyciekawych obiektów w różnych częściach świata, ale też w Polsce. Niejednokrotnie nie tylko uratowali zabytek, ale też historia tej konserwacji niesie ze sobą wartościową opowieść o samym zabytku lub mieszkańcach danego regionu. Czyli dziś kolejne smaczki, które mogą się przytrafić przy zabytkach. Myślę, że tyle tytułem wstępu, bo naprawdę nie ma na co czekać. W ekspresowym tempie przenosimy się do Sudanu, gdzie polscy archeolodzy pod egidą profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego archeologa i badacza, dokonali jedynego w swoim rodzaju odkrycia na skalę światową i to w pewnym sensie w ostatniej chwili. To jest jedna z najwspanialszych archeologicznych, ale jedna z najwspanialszych konserwatorskich opowieści. O co w ogóle chodzi i jak to się wszystko zaczęło? Także może przejdę do esencji opowieści. W 1959 roku w Egipcie trwały przygotowania do ogromnej inwestycji, budowy potężnej zapory wodnej na Nilu w pobliżu miasta Asuan. Budowa tej tamy wiązała się z tym, że część okolicznych miejscowości zniknęła bezpowrotnie pod wodą. Wówczas wszystkim na pewno dobrze znana organizacja UNESCO zwróciła się do Międzynarodowego Środowiska Archeologicznego z apelem o pomoc w ratowaniu zabytków dawnych kultur zachowanych na terytoriach Egiptu i Sudanu. To był naprawdę ostatni moment na uzyskanie jakichkolwiek informacji, jakiegokolwiek znaku pozostawionego dla nas po starożytnych cywilizacjach. W zamian za udział w tej akcji ratunkowo-archeologicznej rządy Sudanu i Egiptu zaoferowały państwom, które się zaangażują w ten projekt, połowę przyszłych znalezisk. Nie mogło zabraknąć naszych polskich reprezentantów w tej trudnej i ważnej kampanii. Grupą polskich archeologów kierował badacz starożytnych cywilizacji profesor doktor habilitowany Kazimierz Michałowski, który kierował Polską Stacją Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze i był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. I należy zaznaczyć, że jest to postać wybitna. I z całej tej plejady miejsc, które za chwilę miały zniknąć pod wodą, profesor wybrał Faras, niewielką miejscowość w Sudanie, w pobliżu granicy z Egiptem. Był to wybór nieprzypadkowy, ponieważ profesor miał świadomość, że ten teren już kiedyś był w kręgu zainteresowań brytyjskich badaczy. Zatem polska ekspedycja archeologiczna działała w Faras w latach 1961-1964, czyli były to w sumie 4 sezony intensywnych prac archeologicznych. Wówczas archeolodzy odkryli relikty architektoniczne, które nie okazały się wcale starożytną egipską świątynią, a ku ich zdziwieniu były to wspaniale zachowane ruiny średniowiecznej katedry biskupów. Ściany katedry wzniesiono w VIII wieku i były pokryte malowidłami o tematyce religijnej, powstającymi przez blisko 700 lat, czyli 700 lat nieprzerwanego funkcjonowania tej cudownej świątyni i tętniącego wokół niej życia. To było niezwykłe odkrycie. Możecie Państwo w sieci zobaczyć takie rekonstrukcje, wizualizacje, jak ta katedra w ogóle wyglądała. Oprócz tych informacji architektonicznych o obiekcie, najbardziej znanym tematem związanym z tą kampanią było odnalezienie tzw. fresków z Faras. Były to malowidła wykonane farbą temperową na suchym tynku, łącznie aż 150 malowideł, które za chwilę miały zniknąć pod wodą na zawsze. Zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak przenieść malowidło ze ściany? Szczególnie jeżeli ściana znajduje się w Sudanie, a malowidło chcemy przenieść do Polski. Już mówię, jak to zrobić. Ten demontaż malowideł był zadaniem szalenie trudnym. Trzeba sobie wyobrazić warunki pracy i warunki atmosferyczne, jakie tam panowały. Ale chyba gorszy od tego klimatu i braku sprzętu był stres spowodowany ograniczonym czasem. Pierwszym krokiem było zabezpieczenie tego malowidła i utwardzenie jego powierzchni, żeby nie popękała i nie odpadła ze ściany. Żeby nie doszło do takiego dramatu, malowidła zabezpieczono delikatną i cienką bibułką japońską i w tą właśnie bibułkę wprasowano taką mieszaninę, taką ciepłą miksturę wosku pszczelego, żywicy weneckiej i kalafonii. W górną część każdego malowidła wprasowano pasy lnianego płótna, do których to potem przyszyto sznury. Miały one posłużyć do przeniesienia odciętych od ściany fragmentów tynku z malowidłami na takie specjalne drewniane konstrukcje. Kiedy te konstrukcje przymocowano do ściany, przyszedł czas wycinania tych malowideł ze ściany i ostrożnego wpasowania do tych drewnianych skrzyń. I to był chyba taki moment najgorszy. Ale ten moment prawdziwie trzymający pod napięciem to przenoszenie malowidła na ten drewniany stelaż. Gdy operacja przenoszenia się powiodła, odwrocia malowideł wzmocniono gipsem i zapakowano do skrzyń. I tego cudu, i to w pośpiechu, dokonała ekipa konserwatorów z Muzeum Narodowego we Warszawie. Oczywiście z dużą pomocą pracujących tam na miejscu archeologów. Mamy ogromne szczęście, bo część z tych malowideł faktycznie zgodnie z umową nam podarowano i możemy je podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. I mało tego, ekspozycja jest wykonana w taki sposób, że przypomina wnętrze tej właśnie świątyni Faras i to jest wspaniałe, to trzeba zobaczyć. Zachęcam również, żeby w sieci obejrzeć fotografie z tego trudnego procesu konserwatorskiego, jakim było pozyskanie z murów tej świątyni tych malowideł. Opowiedziałam o tym Państwu, ale jednak myślę, że warto sobie w wolnej chwili zobaczyć zdjęcia z tego całego procesu, bo są niezwykłe. Tyle o Sudanie. Czasy nieco bliższe, ale odległość wciąż ogromna. Przenosimy się do Gwatemali, do środkowo-zachodniej części, prosto w magiczne góry, gdzie jest dziko, mgliście i naprawdę wyjątkowo. Tam w miasteczku Chajul, ładnych parę lat temu, pewien mieszkaniec, Luca Asikona, postanowił wyremontować sobie ściany w domu. Normalna sprawa, jak świat duży, wiele osób przeprowadza w domu remonty. I podczas tego remontu, zupełnie przypadkiem, odnalazł na ścianie w swojej kuchni zabytkowe malowidło. Malowidło przedstawia prawdopodobnie jakąś ceremonię lub procesję, może pochodzić nawet z połowy XVI wieku. Samo malowidło oczywiście to znalezisko wyjątkowe, ale dla mnie też niezwykłe jest to, że ten pan postanowił przerwać remont i zgłosić się do ekspertów. A wydarzyło się tak. Poinformował on o znalezisku gwatemalskiego archeologa Juana Luis Velasqueza. On z kolei w 2011 roku poinformował o tych freskach współpracujących z nim w ramach projektu NACUM archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oni od razu postanowili działać. Opowieść jak z bajki. Jak tylko archeolodzy i konserwatorzy zbadali bliżej sprawę tych malowideł, jak najprędzej chcieli to bezcenne malowidło zabezpieczyć. I na całe szczęście się to udało. W 2015 roku przeprowadzono prace konserwatorskie dzięki pomocy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Pomóc Przeszłości i dzięki prywatnym sponsorom. Przeprowadzono pierwsze trwające ponad miesiąc prace konserwatorskie. Pragnę zauważyć, że moja opowieść o tym znalezisku i konserwacji jest ekspresowa i jak ją sama określiłam, jak z bajki, ale od momentu odnalezienia malowidła, zbadania go, znalezienia funduszy i tak dalej, minęło kilka lat. Więc rzeczywistość wcale nie jest tak piękna i barwna jak te malowidła. Archeolodzy informują, że w innych domostwach są podobne freski na ścianach, które też wymagają konserwacji, a problemów jest więcej, bo malowidła są we wnętrzach domów, które same wymagają napraw i konserwacji, bo jest wilgoć i nieszczelności w dachach. Grupa naszych polskich badaczy na szczęście trzyma pieczę nad tym niezwykłym znaleziskiem, nad tymi zabytkami. Co jakiś czas można też spotkać w sieci zbiórkę pieniędzy na ten projekt i myślę, że jeżeli jeszcze taka zbiórka się przytrafi, warto na coś takiego się dorzucić, jak już wpadnie nam to gdzieś tam w sieci w oko. Jak zainteresowaliście się Państwo tą historią i chcecie zobaczyć malowidła, to znów odsyłam do sieci, gdzie są wspaniałe, przepiękne zdjęcia tych rodzin, które zostały sportretowane na tle tych malowideł w ich własnych domostwach. Poruszające, odsyłam do sieci, odsyłam na stronę Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie można więcej o tym projekcie przeczytać. I na zakończenie taka ciekawostka właściwie sprzed paru chwil, bo jest to news bardzo świeży i cieszę się, że mogę dziś Państwu o nim wspomnieć. Na razie jedynie wspomnieć, bo projekt dopiero się rozpędza. Polsko-słoweński zespół badaczy będzie realizował projekt, którego celem jest stworzenie międzynarodowej biblioteki zapachów obiektów muzealnych. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale jakbyśmy się nad tym głębiej zastanowili, to się okaże, że to jest niezwykła inicjatywa. Już mówię dlaczego i dlaczego warto śledzić ten projekt. Zabytki jakoś pachną, stare meble, obrazy czy kościoły. Kiedy o tym mówię, jestem przekonana, że są Państwo w stanie przypomnieć sobie te zapachy, te momenty, kiedy gdzieś w tym zabytkowym wnętrzu przebywaliśmy. Naukowcy po pierwsze chcieliby w sposób chemiczny odtworzyć te zapachy i rozpylać w miejscu ekspozycji. Po drugie, w laboratoriach przeprowadzą liczne analizy chemicznych lotnych związków organicznych emitowanych przez zabytki. Celem projektu jest połączenie tych zapachów z badaniem historii tych obiektów, by być może rozwinąć nową interpretację, czy też pogłębić trochę tą wiedzę o danym zabytku. A cały proces zostanie udokumentowany i wykorzystany do opracowania biblioteki zapachów obiektów zabytkowych. Projekt już nawet ma swoją nazwę Odoteka. I co moim zdaniem najpiękniejsze, ta inicjatywa ma wesprzeć osoby niewidome. W przypadku jednego z najcenniejszych obrazów w naszych zbiorach, Damy z Gronostajem, zwiedzając muzeum, są one w stanie dotknąć kopii wykonanej metodą 3D. Teraz będą mogły poczuć także zapach tego obrazu, bo podczas tych badań analizie zostanie poddana również dama z gronostajem autorstwa Leonarda da Vinci. Obraz z naszych polskich zbiorów niezwykły, dość dobrze przebadany, ale nigdy pod takim kątem. Obraz zapewne pachnie nie tylko farbą, ale też pachnie jego podłoże, deska orzechowa. Może te badania faktycznie pozwolą nam poznać damę od innej strony. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja zrobić jakiś odcinek i o tym obrazie, bo jest niezwykły i cieszmy się, że mamy takie arcydzieło w naszych polskich zbiorach, że w pewnym sensie każdy z nas jest jego właścicielem i że ten międzynarodowy zespół z polskimi naukowcami na czele pochyla się nad takim badawczym tematem. Pół żartem, pół serio, zastanawiam się, czy będą dostępne perfumy tego zapachu z obrazu Leonarda. To byłby prawdziwy hit. Do tego czasu pozostają nam wyobrażenia o zapachu damy z gronostajem i z tym dzisiaj Państwa zostawiam. Do usłyszenia.